kiedy chcą nas porwać fale mórz. Jak myślicie, chcą nas porwać? Jak myślicie, kiedy? Jak myślicie, jak często? Chcą nas porwać. Chcą nas porwać jak najczęściej. Chcą, tak naprawdę chcą nas utopić. Kto za tym stoi? Kto nas chce utopić? No to my dobrze wszyscy wiemy. Biblia mówi, że diabeł przyszedł po to, żeby kraść, zabijać i zatracać. I on swoje dzieło czyni i jest w tym bezwzględny, jest w tym brutalny. Nie ma żadnych skrupułów. Patrzy ci prosto w oczy i się śmieje. A w tym momencie, kiedy obiecuje ci najlepsze, szykuje ci najgorsze. Taki jest diabeł, taki jest jego cel istnienia, taki jest wybór jego funkcjonowania we wszechświecie do czasu, bo my wiemy o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy jego działalność się skończy. Ale dzisiaj się nie skończyła. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym musimy dokonywać wyboru. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym musimy pamiętać o tym, że ta pieśń to nie jest tylko pieśń. To jest informacja o tym, że to morze chce nas wciągnąć, ono chce nas pochłonąć, ono chce nas zatopić, ono chce nas zniszczyć. Bo diabeł przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać i on nie oszczędzi nikogo i niczego. Jest mu obojętnie, czy jestem gdzieś tam ostatni z samego tyłu, czy gdzieś tam stoję na czele kościoła i próbuję budować Boże Królestwo. Diabeł chce zniszczyć każdego i wykorzysta każdą okazję do tego. A my, obyśmy dzisiaj wykorzystali okazję do tego, żeby skupić się na Bożym Słowie, żeby nie przespać tej zielonej paszy. Wiecie, no jeżeli nie zaczniemy jeść, to możemy na najlepszej łące umrzeć z głodu. Już Daniel mówił o tym, że to są wybory, co przeżyjemy, to jest nasz wybór, albo czego nie przeżyjemy, to jest nasz wybór. To są nasze życiowe decyzje. I no, świat chce w naszych oczach spłycić te niedzielne, te kościelne, te które no, przez to, że żyjemy w tym wirze pracy 6 dni, a niedziela to tylko 1 dzień. Ale musimy się zastanowić. Musimy, naprawdę potrzebujemy tego, żeby zatrzymać się w jakimś miejscu i zadać sobie pytanie, gdzie jestem? Obyśmy tego pytania nie zadawali w miejscu, w którym zadał sobie to pytanie syn marnotrawny. Bo on zadał sobie to pytanie wtedy, kiedy już był w ostatnim szambie, wtedy, kiedy był brudny, śmierdzący i głodny. A kiedy wychodził z domu, to nawet przez myśl mu nie przeszło. Nie mógł sobie wyobrazić, nawet mu się przez chwilę nie przyśniło to, że pewnego dnia będzie głodny, brudny, śmierdzący i bez nadziei na cokolwiek. Wydawało mu się, a zaczynał dobrze. Znaczy, z punktu widzenia człowieka tego świata. Zaczynał z pełnym portfelem. Zaczynał z wielkimi planami. Zaczynał decyzją. Już koniec tym nudnym życiem w domu ojca. Już koniec tą robotą, robotą i robotą. Ja teraz chcę zacząć żyć pełnią życia. Ja chcę zacząć oddychać. A tu póki co na razie się duszę. Skąd miał takie myśli? Jak sobie zbudował ten obraz, ten dziwny scenariusz, to dziwne jakieś wyobrażenie swoje na temat tego, że żyje w niewoli, a chce żyć na wolności, że jest ograniczony, a chce być nieograniczony. Życie szybko zweryfikowało jego sposób myślenia. Tak, zabrał pełny portfel. zabrał pełny pakiet planów, wyobrażeń, ale nie zabrał błogosławieństwa Ojca. Nie zabrał tego, czego uczył się na każdej szkółce niedzielnej. Nie zabrał ze sobą tego, co wkładano w każdą niedzielę do jego serca. Zabrał ze sobą jakiś mit, jakieś wyobrażenie, nie wiadomo skąd, powstałe w jego sercu. Powiedział, teraz będę wolny. Teraz już nie będę czuł oddechu Ojca na swoich plecach. Poszedł. Nie śniło mu się nigdy, że tak szybko to się skończy. Że to hulaszcze życie po pierwsze nie dało mu szczęścia, a po drugie tak szybko się skończyło. Bo pieniądze, którzy mówią, to tylko papier, szybko się skończył. Rzeczywistość się zmieniła. Czy gdybyśmy w styczniu rozmawiali o pewnych rzeczach, czy ktoś by uwierzył w to, że ten rok będzie taki inny niż wiele poprzednich? A kto z nas może sobie wyobrazić, co będzie za 3 miesiące? Dlatego nie budujmy życia na marzeniach, na wyobrażeniach. Spróbujmy zbudować nasze życie na fundamencie, który się nie zachwieje, na fundamencie, który jest pewny, który jest stabilny. I tym fundamentem jest Boże Słowo. A on mówi, ale już to słyszałem, ja już nie chcę na tym fundamencie, ja chcę coś nowego. Przewiózł się na tym coś nowego. Przewiózł się tak szybko, kiedy był brudny, głodny, śmierdzący, bez nadziei na cokolwiek, z myślą o wstydzie, który trzeba by było pokonać, żeby wrócić do domu Ojca. Możecie sobie wyobrazić ten wstyd, ten syn, który tak dumnie odchodził, ten syn, który wziął połowę majątku ojca, ten syn, który udowadniał ojcu, co ja tu teraz zbuduję na bazie tego, co sobie zaplanowałem i co mam. Jaki wstyd, jaka hańba, jak ze spuszczonymi oczyma trzeba było wracać. I oczywiście najlepsze, co mógł zrobić, to wrócić. Ale gdyby nie odchodził, nie trzeba było wracać. Gdyby nie odchodził, nie trzeba by się było wstydzić. Uwierzmy w to, że żyjemy na Bożym świecie. Uwierzmy w to, że Stwórca tego świata wie, co jest najlepsze dla naszego życia. On wie, kiedy będziemy szczęśliwi i On wie, kiedy nie będziemy szczęśliwi. Musimy po prostu Mu zaufać. A co ma człowiek w swoim sercu? To wieczne niezaufanie, to wieczne brak zaufania. To, że jak już nas Pan Bóg na prostą wyprowadzi, to już mówimy, dzięki Ci Panie, już jestem na prostej, teraz sobie dam rady. Po raz kolejny przekonujemy się, że nie damy sobie rady. Gdzie popełniamy błąd? Chcę dzisiaj powiedzieć kilka zdań na temat tajemnicy odstępstwa. I dzisiaj nie będę mówił o jakichś innych naukach, które przychodzą z Ameryki. Dzisiaj chcę powiedzieć o czymś, co jest sednem tajemnicy odstępstwa. Taką bazą dla odstępstwa, na której wszystkie inne odstępstwa po drodze gdzieś tam są budowane, czy sobie budujemy. Niektórzy to uwielbiają, niektórzy tego nie znoszą, ale będzie długi fragment Słowa Bożego. Ktoś kiedyś powiedział, że tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem. można zbudować sobie na takim tekście bez kontekstu cokolwiek się chce. A warto jest szeroko patrzeć na Biblię. I w środę mówiłem o tym, że skończyliśmy list do Rzymian. Powiedziałem, list warto jest przeczytać tak, jak się kiedyś listy czytało. Czyli nie po wierszu, nie po pół rozdziału, ale list, kiedyś tak jak dziewczyna dostała od chłopaka list, możecie sobie wyobrazić, tak, że otworzyła ten list, przeczytała dwa zdania i powiedziała, no na dzisiaj dość, przeczytam sobie za 3 dni następne 3 zdania. No i generalnie ludzie się uśmiechają, kiedy coś takiego mówimy, bo nikt tak nie robi. Czytała od deski do deski, a potem drugi raz, a potem trzeci raz, a potem się delektowała. A chłopcy robili podobnie. Tylko jeszcze jeden raz więcej czytali. Jeżeli czytamy list, warto popatrzeć na niego w tym szerokim kontekście. Warto przeczytać go co jakiś czas, od początku do końca, żeby zrozumieć, co tak naprawdę autor miał na myśli. Spróbujmy uważnie prześledzić część 9 rozdziału Księgi Nehemiasza. Czytam od 1 wiersza. A 24 dnia tego miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy poszcząc, odziani w wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali, wyznawali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z Księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następne ćwierć dnia wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swemu Bogu. Potem na stopniu przeznaczonym dla Lewitów stanęli Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebeniasz, Buni, Szerebiasz, Bani, Kenani i wołali donośnym głosem do Pana, swojego Boga. Lewici zaś, Jeszua, Kadmiel, Bani, Haszbajasz, Szerebiasz, Chodiasz, Szebeniasz, Petachiasz rzekli, powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieków aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie, mówiąc, Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morze i wszystko, co jest w nich. Ty też to wszystko utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Ty, Panie, jesteś Bogiem, który wybrał Abrama. Wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. A gdy stwierdziłeś, że jego serce jest Ci wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Hetejczyka, Amorejczyka, Perzejczyka, Jebuzejczyka, Gilgazejczyka dasz jego potomstwu i dotrzymałeś swego słowa, bo jesteś sprawiedliwy. Ty wejrzałeś na niedolę naszych ojców w Egipcie i wysłuchałeś ich wołania nad Morzem Czerwonym. Dokonałeś znaków, cudów na Faraonie, na wszystkich jego sługach i na całym ludzie jego ziemi. Wiedziałeś bowiem, iż podle się z nimi obchodzili. To też uczyniłeś sławnym swoje imię, jak to jest dzisiaj. Rozdzieliłeś morze przed nimi. Przeszli więc przez jego środek, po suchej ziemi, a ścigających ich wrzuciłeś w głębinę, jak się wrzuca kamień do wód wezbranych. Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której mieli iść. Potem zstąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi z niebios i dałeś im prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Ogłosiłeś im swój święty szabat. Nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swego sługę. Gdy byli głodni, dałeś im chleb z nieba. Wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni. I obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, usztywniając swoje karki, nie słuchając swoich przykazań, uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi. Owszem, usztywnili swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mówiąc: to jest Bóg twój, który cię wywiódł z Egiptu, i popełniali wielkie bluźnierstwa. Ty dla wielkiego miłosierdzia swego nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoczny nie odstępował od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Dałeś im swojego dobrego ducha, aby ich pouczał. Twojej manny nie odjąłeś od ich ust. Wodę im dałeś, gdy byli spragnieni. Przez 40 lat utrzymywałeś ich na pustyni, tak że niczego im nie brakowało. Odzienia ich nie zdarły się, nogi ich nie napuchły. Dałeś im królestwa i ludy, przydzielając im je jako przyległość. To też wzięli w posiadanie ziemię Sychona, ziemię króla Heszbonu i ziemię Oga, króla Baszanu. Liczbę ich synów pomnożyłeś jak gwiazdy niebieskie i sprowadziłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś ich ojcom, że ją wezmą w posiadanie. I przyszli synowie i wzięli w posiadanie ziemię. Ty zaś powaliłeś przed nimi mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków, i wydałeś w ich rękę zarówno królów, jak i ludy tej ziemi, by postępowali z nimi według swojej woli. Zdobyli warowne grody i żyzną ziemię. Wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje oliwne, drzewa owocowe w obfitości. Jedli tedy i byli syci i utyli i opływali w dostatek dzięki wielkiej twojej dobroci. Wtedy stali się wdzięczni, kochający, przylgnęli do Boga. Już nigdy nie mieli pomysłu, żeby się od Niego oddalić. No, ci, którzy nie mają Biblii otwartych, nie zauważyli, że już nie czytam z Biblii, że w Biblii coś zupełnie innego jest napisane. I teraz przeczytam ten wiersz 26, tak jak on brzmi naprawdę. Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko Tobie i odrzucili od siebie Twój zakon, zabili Twoich proroków, którzy ich strzegli, aby ich nawrócić do Ciebie, i popełniali wielkie bluźnierstwa. Możecie w to uwierzyć? Przecież to jest niemożliwe. Przecież to jest niemożliwe. Co to jest? To jest syn marnotrawny Starego Testamentu? Czy przez wieki nic się nie zmieniło? Czy za wielkie błogosławieństwo człowiek może oddać tylko niewdzięczność? pychę, jakiś egoizm swój, zajmowanie się sobą. Przecież już kiedy czytaliśmy ten rozdział, gdy byli głodni, dałeś im chleb z nieba, wodę ze skały wydobyłeś, gdy byli spragnieni i obiecałeś im, że wkroczą i odziczą ziemię, którą im przysiągłeś, lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili. Wylali się od posłuszeństwa i uwaga, to jest niemożliwe, ale tak tu czytam. Postanowili wrócić do niewoli egipskiej. Nie wiem, czy wy słyszycie to, co ja słyszę. Nie wiem, czy taka rzecz naprawdę mogła się wydarzyć. Czy człowiek może być aż tak ślepy, aż tak głuchy, aż tak nierozumny, że żyje w niewoli przez 400 lat, prawie że traci swoją tożsamość, płacze dniami, tygodniami, miesiącami, uwaga, latami. Płacze do tego stopnia, że krzyk tego narodu przychodzi przed Boże oblicze w niebie. I ludzie płaczą i błagają: Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, bo jak się nie zmiłujesz nad nami, to wszyscy zginiemy. Nie mieli żadnego względu Egipcjanie nad nimi, że to Boży naród wybrany, a może ich gnębili właśnie bardziej i mówili: no my wam pokażemy, jakim Bożym narodem wybranym jesteście. Oni płakali i robili cegły, szli spać i płakali, a rano płakali i szli robić cegły i byli często głodni. Żadnej sprawiedliwości, żadnej wyrozumiałości, żadnych ludzkich odruchów. Przyszedł czas, w którym Faraon powiedział: jak urodzi się chłopak, wrzućcie do Nilu. Zostawia tylko dziewczynki, bo się nie zbuntują, a będą tanią siłą roboczą. Nikt nie traktował ich poważnie. Nikt nie traktował ich jak ludzi. Oni wyszli z Egiptu? Jeszcze są w drodze? I już zapomnieli? Chodzą do ziemi obiecanej i dalej mają amnezję? Wiecie, można czytać ten rozdział dzisiejszy. To jest czas zupełnie inny, ale sytuacja jakby ciągle się powtarza. Czy nigdy nie mogą się nauczyć tego, że jak odejdą od Boga, to będzie im gorzej? Czy człowiek jest w stanie tak szybko zapomnieć? Czy oni nie pamiętają już dzisiaj dramatu Egiptu? A może bardziej tu chodzi dzisiaj o nas niż o nich? Czy nie pamiętamy już dramatu Egiptu? Czy nie pamiętamy już tego, kiedy to myśmy na kolanach z płaczem wołali: Boże, zmiłuj się nad nami, albo zginiemy. I prosiliśmy, i błagaliśmy. Bóg się zmiłował, przebaczył nasze grzechy, dał nam nowe życie, zbawione życie, szczęśliwe życie w Panu Jezusie Chrystusie. I kiedy się nawracaliśmy, to chodziliśmy metr nad ziemią i śpiewaliśmy i wołaliśmy do Pana i dziękowaliśmy Panu i wdzięczni byliśmy i mówiliśmy: Panie, choćby o kromce suchego chleba, byle tylko przy Tobie. Panie, nie zostawiaj nas i nigdy nas nie opuszczaj. I Pan Bóg powiedział: nie zostawię Cię i nigdy Cię nie opuszczę. Ale potem, kiedy już nie jesteśmy głodni, bo jak byliśmy głodni i Pan dał nam chleb. Już nie jesteśmy spragnieni, bo jak byliśmy spragnieni, Pan choćby ze skały, choćby spod ziemi, skądkolwiek, nie wiesz, jak to się stało. Nie wiesz, jak Pan Bóg cię przeprowadził przez trudne lata. Nawet nie wiesz, kiedy wiele chorób od ciebie odeszło. Nie wiesz, nie pamiętasz. Pewne rzeczy odchodziły jakby bezwiednie. Kiedy dzieliłem się świadectwem, miałem przez długie miesiące straszny problem z ramieniem, a potem pewnego dnia obudziłem się i nawet nie byłem w stanie sobie przypomnieć, kiedy przestało boleć. Pan Bóg się o nas troszczy. Czy pamiętamy o tym, że się troszczy? Czy nie pamiętamy o tym, że się troszczy? Wtedy, kiedy oni zaczęli krzyczeć, no wróćmy do Egiptu, tam przynajmniej był czosnek, cebula, przynajmniej było czym śmierdzieć, nie? Teraz woda tam, gdzie nie ma wody. Przepiórki, kiedy manna się znudziła. Manna spada z nieba, nawet nie musisz na nią pracować. Przepiórki spadły z nieba. A w sercu człowieka jakby ciągle to samo, niewdzięczność. Kiedy powiedzieli, wróćmy do naszej niewoli egipskiej, wróćmy do tego świata. W tym zborze nudno czasami, tam przynajmniej coś się działo, były decybele, były emocje, a w kościele takie to wszystko przewidywalne, stabilne. Może wróćmy do świata. Może zabawmy się jeszcze raz, jak w starych, dobrych latach. No oni tak powiedzieli. Nie wiem, trzeba być szalonym, krótkowzrocznym. Gdybym był, przepraszam za to słowo, Bogiem, na szczęście dla nich i dla siebie nie jestem. Gdybym był Bogiem, powiedział, no to wąt do Egiptu. Kto was tu trzyma? Przecież Egipt stoi przed wami otworem. Czy Pan Bóg to zrobił? No chce mi się powiedzieć, powinien. A potem by sobie zaśpiewali tą piosenkę. No i ma, czego chciał. Pan Bóg im daje chleb. Pan Bóg im daje wodę. Pan Bóg im daje przepiórki. A Mojżesz zniknął tylko na kilka dni. Oni ulali sobie złotego cielca i powiedzieli, to bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z domu niewoli. Przepraszam za to słowo. Gdybym był Bogiem, na szczęście nie jestem, to bym powiedział, okej, niech was to cielątko zaprowadzi, obojętnie do Egiptu, czy do ziemi obiecanej, ale na mnie już nie liczcie. Niech was wasze złote cielątko prowadzi. Ale Bóg taki nie jest. Wiecie, Biblia mówi, że Bóg, który rozpoczął u nas dobre dzieło, będzie je prowadził aż do końca. Przy całym naszym buncie, przy całej naszej zawodności, przy całej naszej obojętności na Boga, która przejawia się na wiele różnych sposobów, przy całej naszej ślepocie, którą jest wypełnione wszystko, co czytam w całym tym rozdziale. To jest jedna wielka ślepota, amnezja, głupota. Nie jestem w stanie znaleźć słowa, które by było adekwatne do tego, czym oni są, co robią, jak myślą i na co zasługują. Wiecie, jaki jest problem? To nie chodzi o nich. Oni już dawno nie żyją. Chodzi o nas. Chodzi o współczesny Kościół, który ma tyle przekładów Pisma Świętego, ile się zmieści, który ma taki dostęp do nauczania, jakiego w dziejach ludzkości nie było, który ma w duchowym wymiarze takie możliwości, takie perspektywy, tyle wszystkiego. Z nieba błogosławieństwa, sprzętu, który pomaga nam służyć, jeździć, przemieszczać się. Wdzięczny jestem Panu Bogu za każdą z tych rzeczy. Za sprzęt, dzięki któremu nadajemy nabożeństwa. Za samochód, dzięki któremu możemy szybko dojechać do Szczytnicy. Za zdobycze techniki, które dają nam takie możliwości w zwiastowaniu Ewangelii, jakich nigdy nie było. Ale czy jesteśmy świadomi tego, że przy naszych możliwościach nie docieramy z Ewangelią tak skutecznie tak wielu ludzi, jak robił to pierwszy Kościół? Coś w tym wszystkim jest nie tak. Musimy się zatrzymać w naszym pędzie życia. Musimy na nowo, z uwagą przyglądać się Słowu Bożemu. Musimy zadać sobie po raz pierwszy albo po raz kolejny: Panie Jezus, skąd tak naprawdę bierze się odstępstwo? Bo odstępstwo jest słowem bardzo szerokim. Tu w grę mogą wchodzić wszelkiego rodzaju fałszywe nauki, których też internet jest pełen. Musimy bardzo uważać. Musimy wybiórczo słuchać tego, co słuchamy. Nie wszędzie, gdzie pojawi się słowo Pan Jezus, to jest Ewangelia o zbawieniu w Chrystusie. Ale tu też chodzi o odstępstwo, które widzimy w tej historii u Izraelitów. Zobaczcie, to nie jest moment, kiedy oni siedzą w świątyni Baala, tak jak wtedy, kiedy Eliasz na górze Karmel rozprawia się z tym problemem. To jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie inne odstępstwo. I powiedziałem na początek, że diabłu jest obojętnie, jakim odstępstwem odstąpimy. Bo odstępstwo to coś, dzięki czemu mamy odstąpić, czyli odejść od Boga, odwrócić się od Boga. I obojętnie, z jakiego powodu się odwrócisz od Boga, czy pociągnie cię świat, czy pociągnie cię dyskoteka, czy pociągną cię pieniądze, czy pociągnie cię kariera, czy sława, czy milion innych rzeczy. Wszystko jest obojętne. Rzecz w tym, żeby cię pociągnąć, tak naprawdę odciągnąć. Kiedy czytałem ten rozdział i dochodzę, nie, mam takie rozdziały w Biblii, że dochodzę do jakiegoś wiersza i patrzę, mam wrażenie, że czegoś niedowidzę, czyszczę okulary, patrzę jeszcze raz, czytam: zdobyli warowne grody, żyzną ziemię, wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje, drzewa w obfitości. Opływali w dostatek. Wtedy stali się oporni, zbuntowali się, odrzucili Boga, zakon, proroków. Poszli za życiem pełnym bluźnierstwa. Przecież to jest niemożliwe. Przecież tak to nie może działać. Pytam się, na czym polega ten problem? No przecież czytam w całym rozdziale, że Pan Bóg ich wyprowadził z Egiptu, że ich prowadzi, że przez 40 lat nie zdarły się ich buty. Słyszycie, o czym tu mówimy? Ile wytrzymały wasze najlepsze buty w takich warunkach na pustyni? Plus 40. Nie napuchły ich nogi. Słyszycie, co tu jest napisane? Pochodźcie trochę. ale w takim prawdziwym klimacie, w Izraelu, plus 40, na gorącym piasku, nie napuchły ich nogi. Czasami szli dniem i nocą. Kiedy się zbuntowali, Pan Bóg nie zabrał ani światła, ani obłoku, który ich prowadził, ale ich błogosławił, błogosławił, błogosławił. Wybaczył cielca, wybaczył chęć powrotu do Egiptu, wszystko wybaczył, dał ziemię opływającą mlekiem i miodem, grody, żyzną ziemię, domy pełne wszelkiego dobra, cysterny z wodą, czyli największe bogactwo Izraela. Największe bogactwo, jakie może być w Izraelu, w ten sposób by trzeba było powiedzieć. Wiecie, co zrobił Izrael, co nigdy nie udało się Arabom, kiedy na nowo powstało państwo Izrael? Oni nawodnili te pustynie, stały się ogrodami, rodzącymi nieprawdopodobne owoce. To woda jest tajemnicą w tamtym klimacie. Tam wszystko jest. Jedyna rzecz, z powodu której Arabom nic nie rodziło, to, że nie było wody. I oni nic z tym nie potrafili zrobić. A tu Izrael dostaje cysterny. I wtedy odstąpili. I wtedy się zbuntowali. Taki tekst czytany przez nas niedawno w liście do Rzymian. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Nie. Można poznać Boga, nie uwielbić jako Boga. O Izraelu jest napisane, że uwielbiali bogów ze srebra i złota. W dzisiejszym rozdziale jest napisane, złotego cielca sobie zrobili. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, no to my, nie? XXI wiek, wszystko wiemy. Każda wiedza jest na jedno kliknięcie. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta, płazy. I uwaga, dlatego wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili swoje ciała między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą i zapałali jedni ku drugim, rządzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Dzisiaj jest taki pomysł w Kościele, żeby organizować marsze przeciwko LGBT. My nie potrzebujemy marszy przeciwko LGBT. Wiecie, czego my potrzebujemy dzisiaj? Wrócić do Boga, który jest prawdziwy. Gdybyśmy wrócili do Księgi Nehemiasza, do 9 rozdziału, tu jest jedna rzecz ukryta w tym rozdziale. W wierszu 5 w końcówce napisane jest tak. I błogosławili chwalebne imię tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo. Tu jest napisane, że Bóg jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo. Ci ludzie przez cały 9 rozdział otrzymują błogosławieństwo, 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 czyli jedzenie, wody, domy, woda przede wszystkim, ale za tym idzie całe błogosławieństwo, owoce, których Izrael jest w stanie urodzić nieskończone ilości. A więc błogosławieństwo, 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 a ludzie powiedzieli: Panie Boże, no już, tak jak jest napisane, tego błogosławieństwa już nie jesteśmy w stanie nawet pomieścić. Jest taki tekst, który mówi, że Bóg ześle błogosławieństwo, którego nie będziemy w stanie pomieścić. Oni już mają tego błogosławieństwa tyle, że nie mogą w stanie pomieścić i mówią tak, niewerbalnie. Idź sobie teraz do swojego biura, zamknij drzwi za sobą, żebyśmy się nie pyszyli, kiedy będziemy widzieć wyraz Twojej twarzy. A my sobie tym błogosławieństwem będziemy tutaj zarządzać, zarządzać, zarządzać. Ale to nie jest syn marnotrawny Starego Testamentu? No przecież to on tak myślał, że dostał błogosławieństwo, błogosławieństwo, błogosławieństwo i teraz będzie zarządzał, zarządzał, zarządzał. I kiepsko mu wyszło to zarządzanie. Miało być dobrze, wyszło jak zawsze. Wiecie, na czym problem polega? Że traktujemy Boga instrumentalnie. Czyli teraz już 3 razy przepraszam za to, co powiem, a szczególnie Pana Boga. To jest brutalne i ludzie nigdy werbalnie tego nie powiedzą, ale swoim życiem to mówią. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Byłeś nam potrzebny, kiedy byliśmy głodni. Byłeś nam potrzebny, żeby wyjść z Egiptu, bo z Faraonem sobie nie radziliśmy. Byłeś nam potrzebny, bo przez Morze Czerwone to byśmy już w ogóle nie przeszli. Byłeś nam potrzebny na pustyni, żeby nasze buty wytrzymały 40 lat. Żeby nasze nogi nie napuchły. Żebyśmy jeszcze w ogóle przez Jordan przeszli, bo w tym czasie Jordan zbiera, zawsze są wylewy. Też potrzebowali cudu. No już żeby mury Jerycha się rozpadły, to już w ogóle potrzebowali cudu. Ciągle potrzebowali cudu, cudu, cudu. Ale teraz, kiedy już błogosławieństwa nie mają gdzie pomieścić, to mówią, Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Tak jak kiedyś król powiedział do jednego proroka, nie, przepraszam, to Agrypa chyba powiedział do Pawła, teraz w stosownym czasie każe cię zawołać. Wiecie, co się zdarzyło przykrego? Nie było dla niego stosownego czasu. Nam się wydaje, że stosowny czas będzie zawsze. Że Pan Bóg przyjdzie na każde wezwanie. Że nigdy nie będzie za późno. Że możemy realizować swoją wizję chrześcijaństwa. Takiego ktoś mi powiedział kiedyś, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Kiedyś mówiłem, Panie Boże, weź moje życie, będę Twoim sługą, Twoim niewolnikiem, tylko proszę zmiłuj się i weź moje życie. No a teraz, kiedy wziął, to chcę je odebrać, bo już Pan Bóg poukładał. Czy na ten czas już mi jest niepotrzebny? Wiecie, ten rozdział mówi o tym, że oni, czyli my, poniekąd też czasami trochę, traktujemy Boga instrumentalnie. To znaczy, przyjdź jak jesteś mi potrzebny i idź sobie odpocząć wtedy, kiedy jesteś mi niepotrzebny. Wiecie, kiedy czytałem ten rozdział i szczególnie ten wiersz, o którym tam 25, no, że już niczego im nie brakowało, 24, jedli do syta i przytyli i coś tam. To kiedyś mi się wydawało, że to bogactwo jest tym problemem, które odprowadza człowieka od Boga. Wiecie, wcale nie. Byli ludzie w Biblii, którzy byli obrzydliwie bogaci i mówi się o Jobie, że był najbogatszym człowiekiem na wschodzie, na całym wschodzie, najbogatszy człowiek. Abraham był nieprawdopodobnie bogaty. Wielu poznajemy, no już nie mówię o takich ludziach jak król Salomon, srebro wtedy znaczyło mniej niż żelazo czy piasek. Nikt go nie liczył, nie ważył, nie mierzył, nie miał żadnej wartości. Byli w historii ludzie bogaci. Coś wam powiem. I my byśmy mogli być niewyobrażalnie bogaci. Bo bogactwo nie jest problemem. Niewłaściwy stosunek do tych rzeczy i do bogactwa, do błogosławieństwa. Pan Bóg nie daje nam wielu rzeczy, bo wie, widzi, jak one nas szybko niszczą. Jak szybko te domy pełne jedzenia, mięsa, cysterne pełne wody, jak szybko to ludzi od Boga odprowadziło. Ktoś kiedyś u nas powiedział takie kazanie, że nie każdy jest w stanie unieść błogosławieństwa. I dlatego Pan Bóg w swojej dobroci nieraz nie daje nam za dużo i dzięki Bogu za to. Ale to nie bogactwo jest największym problemem. Największym problemem jest to, że kiedy bogactwo przychodzi, kiedy dobrobyt przychodzi, kiedy błogosławieństwo przychodzi, kiedy powodzenie przychodzi, to my odwracamy się od Boga. W liście do Kolosan jest napisane tak, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A w innym miejscu jest napisane, że z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko. Wszystko, a więc ty i ja, wszystko, a więc całe nasze bogactwo, wszystko, a więc zdrowie, choroba, cokolwiek jest w naszym życiu, wszystko jest dla Niego, ma być dla Jego chwały. Kiedy patrzę na tych ludzi, takich jak Paweł apostoł, kiedy patrzę na takich ludzi jak Eliasz, Elizeusz, czy no w dzisiejszej historii Nehemiasz, to widzę, że ci ludzie, wtedy kiedy było nieprawdopodobnie trudno i wtedy kiedy była nieprawdopodobna obfitość, oni byli stabilni. Oni patrzyli na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Oni nie szukali swojego szczęścia w tych rzeczach zewnętrznych, materialnych. Oni w tym czasie pisali, lecz moim szczęściem blisko Boga. Czy problemem naszego życia, powodem, dla którego przychodzą odstępstwa, powodem, dla którego przychodzą różne trudne rzeczy w naszym życiu, jest to, że odwracamy się od Boga. Z Niego zdejmujemy nasze spojrzenie, zaczynamy patrzeć na 1001 różnych rzeczy. Ja bardzo chcę, żeby ten dzisiejszy rozdział, żeby ta dzisiejsza historia nauczyły nas tego, żeby nie koncentrować się na darach. Fajne są dary. Chętnie jestem obdarowywany. Ale wiecie, można za darem nie widzieć dawcy tych darów. I to jest ten problem. To jest nauczanie dzisiejszego rozdziału, że my tak bardzo koncentrując się na darach, tracimy z oczu tego, który jest darczyńcą, który jest dawcą tych darów. Dlatego odeszli. Dlatego się buntowali. Dlatego raz mieli cielca, raz chcieli wrócić do Egiptu, raz, ja nie wiem, w nieskończoność byśmy mogli te ich fanaberie i głupie pomysły wyliczać. Myślę, że jeżeli zapamiętamy te, które dzisiaj zostały przeczytane i wymienione, to nam wystarczy. Ale nie chcemy skończyć na tym, żeby skrytykować czyjeś życie. Łatwo nam jest skrytykować czyjeś życie. Niektórzy nawet lubią. Jest takie ciekawe zajęcie, taki przerywnik w życiu. Wybielanie przez oczernianie, czyli trzeba kogoś oczernić i wtedy człowiek siebie wybieli i wtedy mogę stanąć przed lustrem i się cieszę, że jestem taki wyjątkowy, taki lepszy, taki, no, patrzcie i podziwiajcie. W tym dzisiejszym rozdziale on w ogóle zaczynał się dosyć ciekawie. Kiedy ludzie zaczęli pod wpływem służby Nehemiasza, też Ezdrasza, wracać do Boga, rozdział zaczyna się tak. Pościli, byli odziani w wory pokutne, mieli głowy posypane ziemią, czy później popiołem sypali na znak pokuty. Zaczęli porządkować swoje życie, bo drugi wiersz mówi o tym, że odłączyli wszystkich obcoplemieńców. Pan Bóg zawsze zabraniał Izraelowi mieszać się z innymi narodami i oni odsunęli ich wszystkich. Potem powstali i wyznawali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców i zawsze dobra zmiana w życiu człowieka zaczyna się od pokuty i oni to robią. A potem, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z Biblii przez ćwierć dnia. Czytaliście kiedyś już Biblię przez ćwierć dnia? No ja zachęcałem dzisiaj do jednego listu. Nie wiem, ile by to nam zajęło, ale może ani pół godziny. Oni przez ćwierć dnia czytali Biblię. Wiecie, co to spowodowało? Że oni na nowo wyznają swoje grzechy. Oni zobaczyli, że to, co wyznali, to nie jest ani namiastka tego, co należy wyznać. To Biblia w twoim życiu powoduje zmianę, albo to brak Biblii w twoim życiu powoduje zmianę. Znaczy powoduje, no, zmianę nie w tą stronę, czyli brak tej właściwej zmiany. Dobrze jest zacząć od wyznawania grzechów, ale potem trzeba stanąć, bo oni już tak po tym wyznaniu grzechów swoich ojców już się tak dobrze poczuli, już byli tacy inni, już wyznali swoje grzechy, ale kiedy stanęli przed lustrem Bożego Słowa, zobaczyli, jak dużo jeszcze musi się zmienić w moim życiu. Kiedy nie stoję przed lustrem Bożego Słowa, to sobie myślę, no ze mną to już jest tak całkiem nieźle, nie? O, byłem w gorszym miejscu niż to. Dzisiaj już jest tak całkiem dobrze. A potem otwieram Biblię, czytam ćwierć dnia, sobie myślę, Boże, zmiłuj się nade mną albo zginę. I oni takie mieli przemyślenia. Potem, to jest ta druga połowa piątego wiersza, błogosławili chwalebne imię Boga, który jest, popatrzcie na to, co tu jest napisane, który jest wyniosły, czy jest większy ponad wszelkie błogosławieństwo. I to jest to, czego oni nie rozumieli, że Bóg jest większy niż błogosławieństwo, że bez Boga nie ma żadnego błogosławieństwa. A jeżeli masz to coś teraz tu i akurat tyle, to tylko Pan Bóg zniknie z twoich oczu i zniknie błogosławieństwo. Bo to jest tak jak słoneczko, no, wychodzi dzięki Bogu. Ale kiedy ono tak w środku lata wyjdzie w tej swojej chwale, to czujesz ten żar, ten ogień, tą temperaturę. Ale jak tylko na moment schowa się za chmurą, to wiesz, co się dzieje? No już nie ma tego ciepełka. No jeszcze to, co cię otacza, nie jest zimnem, ale tego żaru już nie ma. Wiecie, kiedy Bóg zniknie z twoich oczu, to jest tylko kwestia czasu, kiedy zniknie całe błogosławieństwo. I to jest w tym piątym wierszu napisane, że oni zrozumieli, że dawca darów jest większy niż wszystkie dary tego świata. Niech nam Pan Bóg pomoże to zrozumieć w naszym życiu. Amen.